cześć. Witam was, Paweł Cajc. Ksiuty w środku, 90s baby. Miło mi niezmiernie, że słuchasz pierwszego odcinka naszego podcastu. Nie ukrywam, że bardzo mnie ciekawi, jak tu trafiłaś lub trafiłeś. Jeżeli nie będzie to dla ciebie problemem, zostaw jakieś info i oczywiście, jeśli ci się podoba, zasubskrybuj. Pierwszy odcinek ma chyba taką konwencję, że powinienem opowiedzieć coś o sobie. Urodziłem się w 1972 roku, a więc kończę pierwszy rok z piątką z przodu. Bez wątpienia lata 90., przełom wieku i pierwsze lata nowego milenium to czas mojej największej aktywności. Tak więc, jeśli dziś mogę powiedzieć o sobie, że jestem producentem i reżyserem telewizyjnym oraz filmowym, dziennikarzem, czy twórcą kampanii wyborczych i społecznych, to mogę to zrobić głównie z powodu decyzji, jakie podejmowałem po 1990 roku. Moich opowieści, którymi zamierzam się z wami dzielić, nie sposób oderwać od tego, co było w latach 80. To one ukształtowały mnie jako nastolatka oraz determinowały wybory i decyzje, które nastąpiły później. Myślę, że będę wracał do nich w kolejnych odcinkach. Dziś, aby przybliżyć zasadniczą historię, którą chcę opowiedzieć, cofniemy się najpierw do roku 1981. Urodziłem się i wychowałem na warszawskim Wrzecionie. To specyficzne osiedle, które zostało stworzone dla mieszkańców pobliskiej Huty. Obok Huty Warszawa mieściła się także zajezdnia tramwajowa. W ówczesnych czasach, nie wiem czy nie największa w Warszawie. Rok 1981 pamiętam jako dzieciak, gdy wraz z kolegami z podwórka zanosiliśmy paczki z jedzeniem dla starańkujących w tych dwóch zakładach pracy. W niedzielę 13 grudnia nie było teleranka, a z ekranu telewizora przemawiał smutny pan w mundurze i czarnych okularach. To chyba wszyscy wiecie. Zasadniczo cieszyłem się wtedy, że nie będziemy musieli iść do szkoły. Ale jednak z drugiej strony był strach. No bo w sumie to jednak wojna. Pierwszy dzień po przymusowej przerwie w nauce też pamiętam do dziś. W drodze do szkoły na śniegu znalazłem wykonaną na powielaczu ulotkę z logo Solidarności. Zabrałem ją do szkoły i pokazałem kolegom. Niefortunnie nasze oglądanie zauważyła nauczycielka rosyjskiego. No i tak dokument trafił do dyrektora. Nie wiem, czy wszyscy mogą sobie to teraz wyobrazić, ale sprawa była naprawdę gruba. Natychmiastowe wezwanie rodziców do szkoły i naprawdę trudna przeprawa z dyrektorem, aby nie przekazywał informacji o tym przestępstwie dalej. Tak więc moje 7-latka przestępstwo zakończyło się jedynie obniżeniem oceny ze sprawowania. I tak mi to nieodpowiednie przypasowało, że zostało ze mną na wiele lat. Kilka lat później moje nieprzystosowanie do systemu znalazło się z muzyką punkową. Exploited, Dead Kennedys, Sex Pistols, Deserter, Israel Cult. Na przeciwnym biegunie do wolnościowych punków byli narodowi skinheadzi. Ponieważ z daleka strój mógł być podobny, to poza ogolonym łbem wyróżniały ich czerwone sznurówki w glanach. W 1986 roku w klubie Remont odbywał się festiwal Poza Kontrolą. Miałem wtedy 14 lat. Gdy dotarliśmy wraz z ekipą ode mnie z Wrzeciona na Plac Konstytucji, Wrzeciona i Słomiczówki, dotarły do nas informacje, że w drodze do klubu czekają na nas zorganizowane bojówki skinów. No więc trzeba było się jakoś tam ogarnąć i wraz z innymi ekipami zaczęliśmy takie zorganizowane partyzanckie przebijanie się do wejścia. Gdy po dwóch stoczonych po drodze bójkach i przedarciu się przez kordony milicji, które nie wiadomo dlaczego po prostu stały wokół klubu i nikogo nie wpuszczały, no ale jakoś się udało. Gdy udało nam się dotrzeć pod wejście, podsumowaliśmy straty. Dwa rozbite łuki brwiowe, kilkanaście siniaków, no i tylko jeden druh zagubiony po drodze. No na kordonie policji, czy tam milicji. Apteka, malarze i żołnierze, po prostu popołudniowe kalafiory, One Million Bulgarians, sztywny Palazzi, apteka, TZN Xena. No, było tego bardzo dużo, tylko część występujących wtedy wykonawców. Pamiętam ten czas, nie wiem czy akurat na tym koncercie, ale gdzieś też miałem ze sobą magnetofon taki duży na kasety i nagrywałem, ale już nie pamiętam, czy to był akurat ten koncert. Chyba nie, bo przypominam sobie, że po koncercie trafiliśmy na jakiś after, gdzie pewien starszy punk opowiadał o politycznej teorii koła. Kiedyś będę musiał do niej wrócić. Okazała się całkiem trafna, patrząc na dzisiejszy dzień. W tym samym roku przyszedłem jeszcze taką zasadzkę kibiców warszawskiej Polonii, gdy wracaliśmy 116 z Łazienkowskiej po kolejnym meczu. Dojeżdżaliśmy do Konwiktorskiej, stałem blisko drzwi z tyłu pojazdu, bo tam najlepiej tańczyło się lambadę, kto tańczył, ten wie. Autobus otworzył drzwi i miałem małe szanse nie zostać wyciągnięty na zewnątrz. Tam straciłem barwę, czyli szalik, i widzę, że szanse z sześcioma kolesiami no mam raczej marne. Wyjechałem trzymającemu mnie z główki i sprawdziłem, jak tam u mnie z szybkością w biegu sprinterskim. Zatrzymałem się przy Pałacu Mostowskich. No to okay. Byłem już pewien wtedy, że nikt mnie nie goni. Ale później ruszyłem w świat. Pierwsza moja wizyta poza Polską to była zima w Leningradzie. Noc polarna, Ermitaż, bieganie na bosaka po zamarzniętej Zatoce Fińskiej. Tak, dziś to może być chyba powód do bana, ale zakochałem się wtedy w Rosji. Nie w kraju, który nazywał się wtedy Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ale w miejscach i ludziach, których tam spotkałem. Tym bardziej dziś ze smutkiem patrzę na to, do czego doprowadzili politycy, biznes i do czego doprowadzili ten kraj. A trzeba mieć nadzieję, że kiedyś to się zmieni. A była taka szansa. No dobra. Tego samego roku wylądowałem na prawie 3 lata w Kopenhadze. Przeniesienie z realiów komunistycznej Polski do socjaldemokratycznej Danii było szokiem i na pewno na długo mnie ukształtowało. Zobaczyłem tam, że może istnieć kapitalizm, który dba o człowieka. Może istnieć świat, gdzie wszystko możesz kupić, jeśli uczciwie pracujesz. A gdy się tobie nie wiedzie lub potrzebujesz pomocy, to od tego jest państwo i twoi sąsiedzi. Już wtedy większość najważniejszych decyzji dotyczących codziennego życia obywateli podejmowały tam komuny, czyli jakby w dzisiejszej nomenklaturze polskiej gminy. W wyborach do władz lokalnych brało udział dobrowolnie prawie 90% wyborców. Taka była frekwencja, rozumiecie? Każdy mieszkaniec wiedział, kto go reprezentuje. Większość kluczowych decyzji podejmowana była po konsultacjach, w których mieszkańcy brali czynny udział. Tak naprawdę, tam wszyscy jakby o tym rozmawiali, podejmowali decyzje, prowadzili kampanię na temat bardzo takich podstawowych decyzji, które ich dotyczyły, ale także tych kluczowych, takich jak szkolnictwo, jak opieka, jak biblioteki chociażby. Gdy w 1989 roku w Polsce dokonał się przełom i odbyły się pierwsze wolne wybory, postanowiłem, muszę wracać do Polski i brać w tym udział, aby wejść do Europy, a w moim kraju stworzyć taką drugą Danię. Mam teraz przed sobą pożółkły dokument, wyglądający jak eksponat z muzeum. W nagłówku czerwona pieczątka Ministerstwo Edukacji Narodowej. Data 10 maja 1990 roku, czyli tydzień po moich 18 urodzinach. Korespondencja jest skierowana do dyrekcji 10 LO imienia Królowej Jadwigi w Warszawie. A w treści, wypisanej niebieskim długopisem, stoi co następuje. Uprzejmie informuję, że Przemysław Pasek i Paweł Zajc byli 10 maja bieżącego roku w Ministerstwie Edukacji Narodowej u pani minister Anny Radziwiłł w celu przeprowadzenia rozmowy na temat projektu ustawy o edukacji. Podpisane przez sekretariat podsekretarza stanu. Paska to ja nie widziałem chyba z 3 dekady przynajmniej, a o jego działaniach czytałem wędrując rowerem w poszukiwaniu miejscówki nad dzikimi brzegami Wisły. Jednak chętnie powspominałbym, co się działo wtedy, na przełomie lat 80. i 90. Po powrocie do Polski w styczniu 1990 roku zostałem uczniem 10 LO imienia Królowej Jadwigi. Wraz z przytoczonym Przemkiem Paskiem oraz kilkoma innymi ancymonami działaliśmy wtedy jako Międzyszkolny Komitet Solidarności. W zasadzie wtedy dokonywał się podział na MKS i NUMS, czyli Niezależną Unię Młodzieży Szkolnej. W Królówce jako pierwszej szkole średniej w Warszawie zorganizowaliśmy wolne wybory do samorządu. Wolne, to znaczy poza osobami wskazanymi przez nauczyciela, opiekuna samorządu, mogły w nich wystartować osoby niezależne. Bo normalnie było tak, że nauczyciel, który opiekował się, rekomendował uczniów, którzy się nadają do samorządu i było głosowanie takie. Tak. A my żeśmy wystawili niezależnych kandydatów. Poprzedziło to referendum, bo trzeba było zmienić zasady, jak jest zażarta kampania wyborcza, która miała miejsce na przerwach, ale także dla nas, jako przedstawicieli NUMS-u, na niektórych lekcjach. Wybory wygraliśmy, jednak w starciu z dyrekcją i wybranymi nauczycielami nie było już tak dobrze. Dlatego gdy jako liderzy Niezależnej Unii Młodzieży Szkolnej spotkaliśmy się z minister Radziwiłł, w MEN-ie potrzebowaliśmy właśnie takiego zaświadczenia. O co walczyliśmy i jak to się skończyło, opowiem w kolejnym odcinku. A już niebawem, także na tym podcaście, pierwsza rozmowa, bo takie rozmowy także będę chciał wam w miarę regularnie tutaj prezentować. Dodajcie podcast Ksiuty w Środku do ulubionych. Zapraszam także na naszą stronę ksiutywśrodku.pl oraz profile na Facebooku, Instagramie, TikToku. I odwiedzajcie nas na Środkowej. Mamy tu najlepsze napitki i przekąski w Warszawie, a także dużo sztuki, dobrej energii. Do zobaczenia bądź do usłyszenia. Paweł Zajs. Ksiuty w Środku. Night is Baby.